Zaczynamy drugi rozdział Listu do Kolosan. Nowy rozdział, nowe miejsce. Mam nadzieję, że będziemy tutaj się dobrze czuć. Czy dobrze mnie słychać? Bo tam było dobrze słychać. Tutaj jest taki pogłos trochę, ale wszystko wyraźnie, tak? No to super. Słuchajcie, dzisiaj przeczytamy sobie pierwsze 7 wersetów drugiego Listu do Kolosan. A więc siadajmy i przeczytajmy sobie. Otwórzcie drugi rozdział Listu do Kolosan. Dobrze? Macie otwarte? Czytamy. Czytamy. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę. Jeszcze raz. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To jest tekst, na którym się dzisiaj pochylimy. Pamiętacie te wszystkie cudowne rzeczy pierwszego rozdziału o umiłowanym Synu Bożym, o Jego Królestwie, o światłości tego Królestwa, o tym, że Bóg dokonał niesamowitych rzeczy, aby uratować grzesznika. Tak? Dzisiaj przechodzimy do drugiej części i ten pierwszy werset, który tutaj czytamy, chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, jest jakby, zobaczcie, kontynuacją 29 wersetu z poprzedniego rozdziału, gdzie też Paweł mówi o czym? O tym, że walczy, tak? A tutaj jest powiedziane, że bój toczy. I rzeczywiście, zobaczcie, to jest nic innego jak rzeczywistość Kościoła. Jesteśmy na wojnie. Prawda czy nie? Czasami chcielibyśmy się zachowywać, jakby był pokój. Ale tak naprawdę toczymy cały czas wojnę. Nie jest to wojna może taka fizyczna, na armaty, na pięści nawet, czy na noże, tak? Ale jest to duchowa wojna, która ciągle trwa. I Paweł jest tego bardzo świadomy i mówi, tak właśnie jest. Walczę, toczę bój, prawda? I o tym boju, od tego boju, właśnie od wspomnienia znów tego boju zaczyna się drugi rozdział. Co to jest za walka? I w jaki sposób on ją prowadzi? Nie? Zobaczcie, kiedy cofniemy się do pierwszego rozdziału 9 wersetu, jest tam powiedziane, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić, tak? Nie przestajemy się za was modlić. Więc po pierwsze ta walka idzie w modlitwie. Prawda? Chrześcijanie walczą czym przede wszystkim? Modlitwą. Ale zobaczcie, możemy też powiedzieć, że sam ten list jest częścią tej walki. Prawda? Sam ten list jest częścią tej walki. Na pewno do Pawła doszły, tak pamiętacie, jak mówiliśmy wstęp, na pewno do Pawła doszły jakieś słuchy o tym, że gdzieś jakaś tam obca nauka wkrada się do Kolosan. Pewnie Epafras mu coś doniósł, prawda? Że przychodzą jacyś ludzie, którzy mieszają w głowach wierzącym i on postanowił przystąpić do walki. I ten list jest częścią tej walki, prawda? I zobaczcie, Paweł pisze ten list w więzieniu. Unieruchomionym więzieniu Paweł nie zaprzestaje walki. I ta walka, którą Paweł prowadził 2000 lat temu, nadal jest prowadzona. I kto ją dzisiaj prowadzi? My. Prawda? Dzisiaj ta walka to jest nasza walka. Walka o tych, których zobaczy, on mówi tak. Paweł mówi, że on, Kolosan, wiemy już o tym, że on Kolosan w ogóle nigdy nie spotkał. Prawda? Nigdy ich nie zobaczył. Nigdy nie widział ich. I my też prowadzimy naszą walkę o tych, których znamy. O tych, których nie spotkaliśmy osobiście i prawdopodobnie, słuchajcie, prowadzimy walkę też o tych, których nigdy osobiście tutaj na ziemi nie spotkamy. Ta walka jest o wiarę w ludzkich sercach. Drugi werset mówi, aby pocieszone, mówi o tym, po co jest ta walka, prawda? O co walczy właściwie Paweł, o co walczymy my? Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Oto, zobaczcie, walka idzie o pocieszenie serc z jednej strony, tak? Po drugie, o, jak to jest napisane, o jedność w miłości, tak? Aby pocieszone były serca, a wy, abyście byli jedno w miłości. Ale zwróćcie uwagę, że ani pocieszenie twojego czy mojego serca, ani jedność w Kościele nie są tu opisane jako cel sam sobie. Tylko zarówno pocieszone twoje czy moje serce, jako wierzącego. A także jedność w Kościele nie są celem, ale są środkiem do czego innego. Zobaczcie, jak tutaj, co tu jest napisane. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości, co? Zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Otóż celem jest poznanie tajemnicy Bożej, którą jest Chrystus. Wiecie, zobaczcie, często nasze chrześcijaństwo niestety zatrzymuje się na tym poziomie, prawda? Że mówi, dobrze jest wierzyć w Boga, bo tak się lżej żyje. Moje serce jest pocieszone tym, że Bóg jest ze mną. Dobrze, amen. Ale kiedy to jest celem, tak? Twojego życia z Bogiem, to nie jest to, o co chodzi. Mówimy, modlimy się, żyjemy z Bogiem, aby w naszym zborze była taka jedność w miłości. Dobrze, ale jeżeli to się staje celem, tak? To co? To Kościół się zamienia w takie kółeczko wzajemnej adoracji i wtedy jesteśmy po prostu fajnie nam jest ze sobą, tak? Jak to powinno działać? Zobaczcie. Paweł mówi tak, o pocieszonym sercu, tak? I dotyczy to jednostki, osoby. A więc tym osoba, w tym wymiarze osobistym, w tym wymiarze jednostkowym, dla każdego z nas wierzącego, prawda? Bóg, on się modli o pocieszone serce. Dlaczego się Paweł modli o pocieszone serce? Bo wie, że to będzie prowadziło do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Rozumiecie? Nie? Czyli zobaczcie, to pocieszone serce, jeżeli Renia będzie miała pocieszone serce, tak? To będzie to ją prowadziło do poznania Chrystusa. A z kolei poznanie Chrystusa, wiecie, do czego ją nie prowadziło? Będzie pocieszało jej serce. I zobaczcie, wtedy nasze życie kręci się jakby we właściwą stronę, tak? Przenosząc to na wymiar Kościoła, nie? Jeżeli chodzi o Kościół, zbór czy wspólnotę, jakkolwiek to nazwać, nie? To mamy z kolei coś takiego. Jedność w miłości, tak? Przybawę, bo kogoś chyba nie pisze. To nie jest cel sam w sobie, tak? Ta jedność w Kościele, powiedzmy tu w naszym zborze, jak jesteśmy, tak? Ta jedność w Kościele to nie jest cel, który mamy osiągnąć, tak? Cel jest troszeczkę wyżej, troszeczkę. Dużo wyżej, tak? Bo jedność miłości ma prowadzić do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. I z kolei działa to tak samo, słuchajcie. Kiedy Kościół żyje w jedności, to co? Poznaje Chrystusa? A Kościół, kiedy poznaje Chrystusa, tym bardziej żyje w jedności. Zobaczcie, to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy rozumieli, że nie możemy się zatrzymać, my osobiście w tym wymiarze jednostkowym, tak? Nie możesz się zatrzymać tu. A, tak fajnie mi się z Bogiem żyje. Moje serce jest pocieszone, Bóg mnie pociesza, Bóg mnie prowadzi. Oczywiście, żebyście nie zrozumieli, że ja to w jakiś sposób depresjonuję. Nie. To jest ważne. Bardzo ważne. Ale nie jest to cel. To jest środek do czegoś o wiele znacznie bardziej istotnego. Do poznania Bożej tajemnicy to jest Chrystusa. I to samo jest w Kościele, prawda? Nie jest naszym celem, aby w naszym zborze była jedność, tak? Jest to tylko środek do tego, abyśmy mogli tym bardziej, tym lepiej poznawać Chrystusa, bo Paweł wie na pewno tą jedną rzecz, że przygnębione, mówimy teraz o tym wymiarze jednostkowym, że to przygnębione serce, tak? Brak wiary, brak jedności, spory właśnie są mocnymi przeciwnikami pełnego zrozumienia tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Amen? Rozumiecie? Właśnie dlatego jest to tak istotne, tak? Żeby twoje serce było pocieszone, żeby Kościół żył w jedności, tak? Po co? Abyś zarówno ty w tym jednostkowym wymiarze poznawał Chrystusa, jakby Kościół i również aby Kościół, tak? W wymiarze wspólnoty też mógł poznawać tą tajemnicę Bożą, to jest Chrystusa. To jest cel. Zgadza się? Tak jak Paweł za każdym razem mówi, nie? Że on zdąża ciągle do tego, aby pochwycić Chrystusa. Dobrze, więc idziemy dalej. Nie myślimy o tym, że to jest cel sam sobie, ale wiemy, że jest to środek do tego, aby poznać, aby zdążać do czegoś wyższego, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Chrześcijanin nigdy nie powie tak, no już dość, poznałem, mam już wszystko obcykane, znam to, poznałem także, ilekolwiek byś nie poznał, po ilekolwiek byś nie sięgnął z poznania, tak? Zawsze będzie jeszcze coś, co powinieneś poznać, tak? Jak mówi Paweł, jeżeli ktoś myśli, że już poznał, to nie poznał tak, jak poznać należało. Prawda? Jeżeli ktoś uważa, że już poznał. A więc, słuchajcie, zakończymy tą pierwszą część takim radosnym wyzwaniem, w modlitwie właściwie, nie? Niech Bóg sprawia w naszych sercach prawdziwe pragnienie tego, abyśmy Go poznawali. I abyśmy dobrze rozumieli, że Chrystusa możemy poznawać wtedy, kiedy nasze serca są pocieszone, tak? I kiedy żyjemy z innymi w Kościele, w miłości, w jedności. Okej. Trzeci werset czytamy teraz. Mowa jest o tajemnicy Bożej, to jest w Chrystusie, tak? I teraz w którym, czyli w Chrystusie, są ukryte wszystkie skarby, mądrości i poznania. Jeżeli ktoś pyta, gdzie jest prawda? Gdzie jest mądrość? Gdzie jest poznanie? Prawda? Kiedyś pamiętam pewien braciszek, bardzo nerwowy zresztą, tak się wkurzył, pyta mnie, mówi, gdzie jest? Nie, to nie ja wiem. mówi do mnie, wszyscy mówią co innego, mówi, tu jest takie wyznanie, to gdzie jest prawda? Ja mu otworzyłem i ja mówię, zaraz, czytaj, a tam jest napisane, prawda jest w Jezusie. Amen? Nie? I teraz zobaczcie, kiedykolwiek nas spytają, gdzie jest prawda, gdzie właściwie, kto ma rację, tak? Czasami ludzie pytają, gdzie jest prawda, gdzie jest poznanie? Wszystko zostało ukryte, wszystko zostało złożone w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Dziś ta tajemnica, która od wieków, pamiętacie, czytaliśmy, od pokoleń była zakryta, została odkryta przed wszystkimi. Ale chociaż ona została przed wszystkimi odkryta, nie wszyscy ją widzą, nie wszyscy ją w stanie są ujrzeć, tak? Nie wszyscy mają otwarte oczy. To, że Chrystus został objawiony i postawiony przed ludźmi, wszystkimi, bo głosi się Go na całym świecie, tak? Nie znaczy, że automatycznie wszyscy Go widzą, tak? Możemy coś zobaczyć, to nawet jeżeli to jest, nie jest ukryte, jeżeli nawet to jest objawione, odkryte, tak? To trzeba mieć jeszcze oczy, aby to zobaczyć. I tak, tak, i w ten sposób, słuchajcie, ta odkryta wszystkim tajemnica nie dla wszystkich jest odkryta. Prawda? Nie wszyscy widzą tę tajemnicę. A dlaczego? 26 werset. Zobaczcie. Chrystusa. Chrystus to jest tajemnica zakryta od wieków. 26 werset czytam w pierwszym rozdziale. Tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz objawiona. A więc nie wszystkim, tak? Ale objawiona pewnym ludziom, którzy tutaj są nazwani świętymi Jego. Na dodatek, prawda? Czyli tym, którzy do Niego należą. I tym, którzy zostali świętymi, nie oczywiście mocą, no nie będziemy mówić wykładu na temat oświęcenia, nie mocą swojej świętości, tak? Ale świętości, którą przejęli od Chrystusa. Czwarty werset. A to mówię, wszystko to zostało co wcześniej, tak? A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. To jest świetny werset, słuchajcie. Trzymajcie się Chrystusa, mówi Paweł, tak? Trzymajcie się Go mocno, bo mogą przyjść jakieś rzekomo słuszne argumenty, wywody, prawda? I tutaj Paweł mówi, to będzie dla was zabezpieczenie. Przed czym? Wiecie, to jest piękne słowo użyte greckie, śmieszne nawet trochę. Pitanologia. Wiecie, co znaczy pitanologia po grecku? Ja sobie zapisałem, to jest sądowniczy termin, który mówi tak. Perswazja argumentów, które miały pomóc przestępcy uniknąć kary. Rozumiecie? A więc taka mowa, która miała przedstawić tak argumenty, żeby przestępca mógł uniknąć kary. Czyli stosowali ją, jak do dzisiaj zresztą tą pitanologię stosują do dzisiaj, adwokaci. Prawda? Rozumiecie? Którzy bronili winnego tak, żeby go przedstawić jako niewinnego. I teraz zobaczcie. Pitanologia. Nie? Czyli moc perswazji argumentów. A więc mogą się pojawić argumenty, które będą tak bliskie prawdy, tak podobne do prawdy, że mogą was zwieść. Nie? Paweł mówi, wystrzegajcie się, tutaj aż trzy polskie słowa, rzekomo słusznych wywodów. Po grecku jedno słowo. Pitanologia. Wystrzegajcie się pitanologii. Wystrzegajcie się tych, którzy potrafią tak pracować językiem, tak? Tak przedstawiać różnego rodzaju argumenty, tak przedstawiać różnego rodzaju, tak układać te argumenty, tak? Że wyda wam się to jak prawda. Jak coś słusznego, prawda? I teraz to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz. To wszystko mówię po to, żebyście się trzymali Chrystusa. Mówię to po to, aby was zabezpieczyć przed pitanologią, przed rzekomo słusznymi wywodami. Przed wywodami, które wyglądają jak prawdziwe, ale prawdziwe nie są. A więc pamiętajcie, w Nim, w Chrystusie są wszystkie skarby mądrości i poznania. Tylko w Nim możemy odróżnić prawdę od pitanologii. Prawdę od rzekomo słusznych wywodów. Jest, słuchajcie, Słowo Boże. Jest też, są też świetnie wyglądające słuszne wywody. Jest, jeszcze raz, jest Słowo Boże i są świetnie wyglądające słuszne wywody. Paweł w pierwszym liście do Koryntian też używa tego słowa i wiecie, jak tam jest powiedziane? A mowa moja, mówi do Koryntian, i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości. Tak? Nie były głoszone w pitanologii. Nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiał się w nich duch i moc. A więc słuchajcie jeszcze raz. Jest prawda i są rzekomo słuszne wywody. Jest prawda i są przekonujące słowa mądrości. Prawda jest w Chrystusie. To jest taka bardzo istotna rzecz. Paweł wie, Paweł doskonale to wie, słuchajcie, że w ślad za łaską zawsze przychodzi atak na łaskę. Pamiętacie, ci, którzy są dłużej w tej grupie, wiedzą. I pamiętacie, jak studiowaliśmy list do Galacjan, pamiętacie? Paweł głosił łaskę Galacjanom, a zaraz potem przyszli ludzie, którzy powiedzieli, tak, łaska w Chrystusie, owszem. I my też w to wierzymy, ale teraz musicie przestrzegać zakonu Mojżesza i dać się obrzezać i wtedy dopiero możecie być zbawieni. A więc zobaczcie, za każdym razem powtarza się to samo. Kiedy przychodzi nauczanie o łasce, kiedy przychodzi głoszenie prawdziwej Ewangelii, w ślad za tym przyjdzie co? Atak na łaskę. Tak? I Paweł, być może jeszcze się to nie stało w Kolosach. Być może jeszcze nie. Ale już coś było widoczne, tak? Że Paweł powiedział, chcę was przed tym zabezpieczyć. Trzymajcie się Chrystusa, tej Bożej objawionej tajemnicy. Inaczej możecie ulec tym rzekomo słusznym wodom. Możecie ulec tym przekonującym słowom mądrości. Możecie ulec pitanologii. Nie? Jedyna broń dla nas. Poznanie Chrystusa i poznanie Jego dzieła. Jedyna broń dla nas, poznanie łaski Bożej, która została objawiona nam w pełni w Jezusie Chrystusie. Nigdzie indziej tego nie znajdziemy. Jeżeli się tego nie będziemy trzymać, jeżeli nie będziemy się trzymać Jego, jesteśmy łatwym łupem dla wszelkiego rodzaju rzekomo słusznych wywodów. Prawda? Piąty werset. Bo chociaż ciałem nie jestem, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest w was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Chociaż nie ma mnie wśród was, mówi Paweł, tak? To jestem z wami. Dlaczego? Bo uwierzyliście w tego, który mnie posłał. Tak? Jesteśmy jedno. Zobaczcie, tak samo my możemy powiedzieć, że każdy brat i siostra w Polsce, w Europie, na świecie, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, tak? Chociaż być może ich nie widzieliśmy, jesteśmy jedno. Tak? Modlimy się o Kościół w Bośni, modlimy się o Kościół w Albanii, modlimy się o Kościół w Jakucji, tak? I wiemy, że to są ludzie, którzy są jedno z nami. Ci, którzy wierzą w Chrystusa. Zgadza się? Paweł mówi, nie widziałem was nigdy. Nigdy was nie spotkałem. Nie ma mnie wśród was. Ale jesteśmy jedno. Jesteśmy sobie bliscy, dlatego że uwierzyliście w tego Chrystusa, którego apostołem jestem ja. Prawda? Pamiętacie, to w Galacjach też już sobie studiowaliśmy, kiedy Paweł jak gdyby mówił i do Kolosan, i do Galacjan mówi, mam prawo, tak? Mówić do was, bo jestem apostołem, posłanym jestem przez tego, w którego wy uwierzyliście. Jesteśmy w tym jedno. Moją radością, też mówi Paweł w drugiej części tego wersetu, tak? jest to, że jesteście na te ataki, o których mówiliśmy wcześniej, tak? Świetnie przygotowani. W jaki sposób? Dwie rzeczy. Trochę od końca zacznę. Po pierwsze, waszą twierdzą jest wasza wiara. Tak jak tu jest napisane? Piąty werset. Wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona, tak? A więc zobaczcie, po pierwsze, waszą twierdzą jest wiara w Chrystusa. Po drugie, jest pośród was ład. Zobaczcie, to jest odniesienie czysto militarne. Do armii. Po pierwsze, armia, żeby się dobrze obronić, musi być utwierdzona, okopana, gdzieś na swoich pozycjach, tak? Po pierwsze. A po drugie, w armii musi być ład. Musi być jedność, prawda? Wiadomo, że Kościół, który jest armią, tak? Często o tym zapominamy, że jesteśmy w walce i Kościół jest armią. Kościół w rozproszeniu, w sporach, w niezgodzie, poróżniony, jest jak rozbita, rozczłonkowana armia, która ma bardzo marne szanse na zwycięstwo. Zgadza się? Jest łatwym łupem jakiegokolwiek pierwszego, lepszego ataku. Zgadza się? To jest prawda, nie? I teraz zobaczcie, mówi, a wasza wiara jest utwierdzona. W jaki sposób możemy być utwierdzeni w wierze? Słowo Boże wyraźnie mówi, że wiara jest ze słuchania Bożego Słowa. A więc w ten sposób możemy powiedzieć, że przez należycie wykładane słowo Kościół utwierdza się w wierze. Przez należycie wykładane słowo Kościół utwierdza się w wierze. Okej. Okay. Więc to mamy tutaj powiedziane. Teraz przechodzimy do bardzo ważnego. Niektórzy twierdzą, wielu komentatorów twierdzi, że jest to centralny punkt, centralny werset Listu do Kolosan. Że to jest właśnie temat Listu do Kolosan. I teraz troszeczkę dłużej, no siłą rzeczy posiedzimy nad tym wersetem. Czytamy werset 6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Kogo przyjęli Kolosanie? Tam są trzy słowa. Chrystusa, Jezusa, Pana. Tak? Chrystusa, Jezusa, Pana. I chciałbym, żebyśmy na te trzy słowa przez chwilkę sobie spojrzeli. Po pierwsze, Kolosanie i my także, tak? Tak? Przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana? Nie? A więc my także i Kolosanie przyjęliśmy po pierwsze Chrystusa. Tego, będę używał tylko listu do Kolosan, tego, który jest obrazem niewidzialnego Boga, który jest umiłowanym Synem Bożym, tego, który jest Bożą tajemnicą teraz nam objawioną. Tak? To jest po pierwsze. I jest to nie kto inny, jak ten Jezus, który narodził się w Betlejem, został wychowany i wzrastał w Nazarecie i został ukrzyżowany, pogrzebany i zmartwychwstał w Jerozolimie. Ten sam. A więc Chrystus, Jezus, On teraz jest Panem, wyniesionym ponad wszystko, który króluje nad wszystkimi rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi. Takiego właśnie Chrystusa, Jezusa, Pana przyjęliście. Ważna rzecz, żeśmy wiedzieli, że nie zadaliśmy się z byle kim, nie? Ale jest to Boży Syn, ten, który panuje ponad, nad wszystkim. Jest obrazem Boga niewidzialnego, jest od dawna skrywaną tajemnicą, a dzisiaj nam objawioną, jest to ten sam historyczny Jezus z Nazaretu, tak? Który urodził się w Betlejem i oddał swoje życie na krzyżu za nas w Jerozolimie, w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. Takiego Jezusa Chrystusa Pana przyjęliśmy. Ale jak go przyjęliśmy? Mówi, tak jak przyjęliście, tak w nim chodźcie, tam jest napisane, tak? Przyjęliśmy go wiarą, tak? Bo nigdy go nie widzieliśmy, a w niego wierzymy, tak? Wiara jest pewnością rzeczy niewidzialnych, tak? A więc przyjęliśmy go wiarą, zaufaliśmy jemu, bo dotarło do nas, nie? Że swoimi wysiłkami, że nasze wysiłki, nasze zabiegi w żaden sposób uratować nas nie mogą. Że jeżeli zdamy się, że jeżeli zaufamy sobie, że jeżeli zdamy się na swoje wysiłki, na swoje zabiegi, to niestety skazani jesteśmy na śmierć. I nic nas nie uratuje. A więc Chrystusa takiego przyjęliście i tak jest, i co Paweł mówi dalej? I tak w Nim chodźcie. I co to o tym? Więc tak, przyjęliście wiarą, to i wiarą chodźcie. Tak? Rozumiecie, co mam na myśli? Przyjęliście wiarą, to i wiarą chodźcie. I teraz tak. Co to znaczy co to znaczy chodzić wiarą? Najpierw zacznijmy od tego, co to znaczy przyjąć wiarą. Przyjąć wiarą to jest tak. Przestać ufać swoim możliwościom i wysiłkom, tak? I zaufać Jemu. A chodzić wiarą, co to znaczy? Nie ufać swoim możliwościom i wysiłkom i cały czas, teraz, tak, ufać Jemu. Dokładnie ta sama rzecz. Teologicznie, używając języka teologicznego, moglibyśmy powiedzieć tak. Usprawiedliwieni jesteśmy z wiary, tak? Również przez wiarę jesteśmy uświęcani. Zostałeś usprawiedliwiony, bo zaufałeś Chrystusowi, tak? A uświęcany jesteś jak? Bo ufasz Chrystusowi. I twoje usprawiedliwienie, i twoje uświęcenie jest z wiary. Tak jak w liście do Hebrajczyków jest napisane. Jedną ofiarą, oczywiście jest mowa o Chrystusie, tak? Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy teraz są uświęcani. Amen. A więc to się dokonało. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, powiedział, wykonało się, a my co? A my wierzymy, że to się wykonało. Co się wykonało? Nasze usprawiedliwienie, czyli uwolnił nas w ten sposób od kary za grzech i nasze uświęcenie się w ten sam sposób dokonuje. Wierzymy, że to Jego ofiara na krzyżu uwalnia nas od mocy grzechu. Ba, nawet ośmielamy się wierzyć w to, że Jego ofiara na krzyżu uwolni nas pewnego dnia od obecności grzechu, kiedy razem z Nim będziemy uwielbieni. Amen?
Amen.
A więc jedziemy dalej, słuchajcie. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę jeszcze zajęli tą frazą przyjąć Chrystusa. Ona dzisiaj jest bardzo mocno używana, śmiem powiedzieć, nadużywana. I chciałbym, żebyśmy po prostu na chwilę się, no, przez chwilę nad tym pochylili. Myślę, że musimy uważać na dzisiejsze znaczenie tej frazy, która często mówi przyjąć Jezusa, zaprosić Go do swojego serca i tak dalej, i tak dalej. Nie? Przyjrzyjmy się temu przez chwilę. Bardzo często w ewangelizacji się zaproś Jezusa do swojego serca, prawda? Przyjmij Jezusa do swojego serca. I chciałbym, żebyśmy się nad tym przez chwilę pochylili i zobaczyli, o co tu tak naprawdę chodzi z tym przyjęciem Jezusa, tak? Więc jest tam użyte greckie słowo paralambama. Przepraszam za tą grekę, ale myślę, że bez pewnych wyjaśnień nie jesteśmy w stanie po prostu zrozumieć, co mówi Słowo Boże i będę się tego trzymał, bez względu na to, czy komuś się to tam, no, wydaje może dziwne, czy nie, nie? Natomiast greckie słowo paralambama nam tutaj pokaże, o co tak naprawdę chodzi, tak? Jest to może, jak przyjęliście, to jest właśnie greckie słowo paralambama. Ono oznacza właściwie przekazanie, na przykład nauczania komuś przez kogoś, tak? Komuś przez kogoś. Przekazanie nauczania jednemu pokoleniu przez poprzednie pokolenie. Czyli jak gdyby przekaz pewien, tak? Przekazanie nauczania komuś przez kogoś. I teraz, żeby dobrze zrozumieć słowo paralambano, ja przygotowałem, ono jest bardzo często używane w Nowym Testamencie. Wiele razy. Natomiast ja przygotowałem wam cztery przykłady, w jaki sposób używa tego słowa paralambano Paweł, tak? No bo tutaj mamy też list Pawła. I zobaczcie, pierwszy przykład jest w liście do Koryntian. I tam uważajcie, Paweł pisze tak. Albowiem ja przejąłem od Pana. Zobaczcie, widzicie to paralambano, nie? Od kogoś wziąłem. Przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Nie? Zobaczcie, taka Ewangelia wygląda, nie? Ja od kogoś, a potem kogoś, nie? Że Pan Jezus tej nocy umarł, gdy był wydany, wziął chleb i tam jest opis ostatniej wieczerzy, prawda? Drugi przykład jest w liście do Galacjan, gdzie jest bardzo znany tekst, szczególnie nam. Jak powiedziałem wam przedtem, tak i teraz mówię, jeśli wam kto zwiastuje odmienną Ewangelię od tej, którą przejęliście od nas, paralambano, prawda? Niech będzie przeklęty, tak? Rozumiecie? Czyli tą, którą my wam przekazaliśmy, to jest ta prawdziwa Ewangelia. Paralambano. Przekazaliśmy wam coś, prawda? Następnie list do Filipian. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Znowu, Paweł coś przekazał Filipianom, a oni to przyjęli, nie? Paralambano. Drugi list do Tesaloniczan 3:6. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas, czyli paralambano znowu, przejęliście od nas, jak gdyby, nie? A więc patrząc na te przykłady użycia tego słowa, możemy sobie powiedzieć, słuchajcie, coś takiego. Dobre słowo tutaj, polskie, chyba najlepsze byłoby przejąć, prawda? Przejąć coś, przejęliście coś, prawda? Wzięliście to od kogoś, przejęliście. I tutaj przypomina nam się rola Epafrasa. 7 werset 1 rozdziału mówi, tak też nauczyliście się go, tego słowa Ewangelii, prawda? Nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego sługi naszego. Tak? Zobaczcie, oni to też przejęli. Od kogo?
Od Epafrasa z kolei, prawda?
Czyli to jest właśnie to greckie słowo paralambano. Ewangelia w ten sposób się rozprzestrzenia. Ona jest ciągle przekazywana, tak? Ty ją przyjąłeś i przekazałeś ją dalej. Mam nadzieję. Przekazuj ją dalej, bo na tym, o tak ona się rozprzestrzenia. A więc uwaga, i tu jest, dochodzimy do tego dzisiejszego znaczenia. Chodzimy więc nie w mocy jakiegoś naszego pojedynczego aktu woli. Rozumiecie, że coś się kiedyś stało, że zmówiliśmy jakąś modlitwę. Nie, chodzimy w mocy tego pojedynczego aktu woli, że zaprosiliśmy Jezusa do naszego serca, ale chodzimy w mocy słowa, które zostało nam przekazane i w które uwierzyliśmy. Amen. Rozumiecie, nie? Nie chodzimy w mocy tego aktu, że ja kiedyś przyjąłem Jezusa do mojego serca. To nie jest żadna moc, nie? Chodzimy w mocy słowa, które przejęliśmy i w nie uwierzyliśmy. Ty w nie uwierzyłeś? Ja w nie uwierzyłem. Każdy, komu to słowo zostało przekazane i w nie uwierzył, tak? Został napełniony mocą Ducha Świętego i może żyć. Nie ma takiej mocy w pojedynczym akcie ludzkiej woli, tak? Kiedy my robimy Panu Bogu łaskę, mówi, no, zaproszę Pana Jezusa do mojego serca. Nie? Nie o to tutaj chodzi, nie? Ważna rzecz, żebyśmy to umieli rozróżnić. I wspomnieliśmy, słuchajcie, o Epafrasie, nie? Epafras przekazał co Epafras przekazał Kolosanom? Tu jest napisane słowo Ewangelii, prawda? On dokładnie to samo przekazał, co Paweł przekazał Koryntianom. A co Paweł Koryntianom przekazał? Przeczytam wam taki fragment z pierwszego listu do Koryntian. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem.
Którą też
przyjęliście, paralambano. I w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak ja wam ją zwiastowałem. Czyli tak jak przyjęliście, tak, w tym chodźcie, tak? Dokładnie mamy to samo. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem, i zobaczcie, teraz Paweł określa, co to jest Ewangelia. Zobaczcie, jak on tu mówi. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem. To, co ja przyjąłem, tak? A więc zobaczcie, jaki jest obraz. Paweł przyjął i teraz podał dalej. Że Chrystus umarł za grzechy nasze, według pism, i że został pogrzebany, i że trzeciego dnia zmartwychwstał. Został zmartwychwzbudzony według pism. Tak? Zobaczcie, co to jest za Ewangelia? Tu są trzy rzeczy. Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, tak? Chrystus został pogrzebany i Chrystus został wzbudzony z martwych według pism. I właśnie w tym, słuchajcie, mamy chodzić. W czym mamy chodzić? Jego śmierć to twoja śmierć. Twoja śmierć dla grzechu. Amen. Jego pogrzeb to twój pogrzeb. Zszedłeś z tego świata i już nie należy do tego świata. Amen. Kogo się grzebie? Kogoś to, jak się mówi, zszedł z tego świata, tak? I ty zszedłeś z tego świata, już do tego świata nie należysz. A jego zmartwychwstanie to twoje nowe życie. Amen.
Amen.
Tak jest to pokazane w chrzcie. Kiedy człowiek jest zanurzony, prawda? Pogrzebany jakby, umarł. I zostaje podniesiony do nowego życia. To jest oczywiście tylko symbol, ale to się dzieje. To jest symbol tego, co się prawdziwie dzieje w rzeczywistości duchowej. W czym mamy chodzić? Mamy chodzić w śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jego śmierć to twoja śmierć. Jego pogrzeb to twój pogrzeb. Jego zmartwychwstanie to twoje nowe życie. I siódmy werset. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Wkorzenieni w Chrystusa. Przepraszam, teraz znowu będę musiał użyć trochę gramatyki, ale to jest ważne, bo to jest przepięknie pokazane w gramatyce znaczenie tych słów. Wkorzenieni w Chrystusa. Użyty jest czas teraźniejszy, dokonany i strona bierna. Wiecie, co to oznacza? Że ktoś nas wkorzenił w Chrystusa. Jak sięgniemy, to przypomniało mi się już dzisiaj, jak szedłem tutaj, przypomniało mi się ten werset, przeczytam to wam. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. Dzięki Bogu. Prawda? Kto wkorzenił cię w Chrystusa? Strona bierna, tego sam nie zrobiłeś. Czas teraźniejszy dokonany, czy ty już to jesteś wkorzeniony, tak? A więc uwaga, Bóg wkorzenił cię w Chrystusa. Dalej. Napisane jest co? zbudowani na nim. Uwaga, czas teraźniejszy niedokonany, to ciągle trwa. Nie tyle zbudowani, co moglibyśmy powiedzieć, budowani na nim, ciągle to trwa, strona bierna. Nie sam się budujesz, ktoś, Bóg cię buduje i to ciągle trwa. Jesteś budowany. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś ciągle budowany przez Boga w Chrystusie. Dalej. I utwierdzeni w wierze. Znowu, czas teraźniejszy, niedokonany, to znaczy ciągle jesteś utwierdzany, strona bierna, czyli to nie ty robisz, tylko Bóg to z tobą robi. A więc zobaczcie, do tej pory mamy co? Mamy tak. Już zostałeś wkorzeniony w Chrystusa, to się dokonało, Bóg to zrobił. Teraz jesteś budowany na nim, Bóg to czyni, to trwa. Jesteś umacniany, utwierdzany w wierze, Bóg to czyni, to trwa. Ale ostatnie jest ciekawe. Obfitując, jak to jest? Składając nieustannie dziękczynienia. A więc ten czasownik jest to inaczej. A więc jest to czas niedokonany, czyli to ciągle trwa. Składamy ciągle dziękczynienie. Uwaga. Strona już nie jest biedna, tylko czynna. To robisz ty i ja. Rozumiecie? Tamte rzeczy uczynił i czyni Bóg. Wkorzenił cię w Chrystusa, buduje cię, utwierdza cię w wierze, a ty dziękujesz. Twoje dziękczynienie wynika, oparte jest, wychodzi, bierze się z tego, czego dokonał Bóg i dokonuje Bóg. Amen? Rozumiecie? Jeżeli nie wiesz, czego Bóg dokonał w twoim życiu, jeżeli nie wiesz, czego Bóg ciągle dokonuje w twoim życiu, tak? Nigdy nie będziesz dziękował, bo nie będziesz wiedział za to. Nigdy nie będziesz prawdziwie dziękował. Powiecie, nie zawsze dziękczynieniu jest powiedzenie dziękuję, prawda? Zgadzacie się z tym? Że dziękczynienie tak naprawdę nie mieszka na ustach, ale mieszka w sercu. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. A więc dziękczynienie bierze się z tego, co uczynił i co czyni nadal w naszym życiu Bóg. Piękna ilustracja tego jest w Księdze Jeremiasza. Przeczytam tam, posłuchajcie. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, wkorzenione, tak? Które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał przychodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy nie prasuje się i nie przestaje wydawać owocu. To jest piękna ilustracja tego, o czym mówimy. Bo zobaczcie, to drzewo jest błogosławione i wydaje nieustannie piękne owoce, niczego się nie boi. Ale pytanie jest takie, czy ono samo się zasadziło? Nie, zostało zasadzone przez kogoś. Drugie pytanie. Czy to ono samo sobie wybrało to piękne miejsce nad potokiem? Nie, kto się wybrał, tak? To nie ono samo to zrobiło. Dalej. I to jest dokładnie tak samo z nami. Bóg nas zasadził, tak? Wybrał dla nas piękne miejsce nad potokiem. Dał nam Ducha Świętego, zgadza się? Napełnił nas tym strumieniem wody żywej. Zasadził nas nad tym strumieniem. A my co? A my wydajemy owoc. To ty masz wydawać owoc, tak? Ale wszystko to zostało przygotowane przez Boga. Amen? On cię wkorzenił. On cię buduje. On cię umacnia, utwierdza. A ty dziękujesz. Dziękczynienie sprawia w nas nie nasze dobre serce, ale to, co uczynił Bóg. I co Bóg dalej czyni w naszym życiu. Można by podać taki przykład, słuchajcie. Lśniące, zielone, piękne, mięsiste liście i dobre, smaczne owoce są oznaką zdrowia rośliny. Zgadza się? A dziękczynienie jest oznaką twojej i mojej dobrej, zdrowej relacji z Bogiem. Na ustach człowieka wierzącego, który ma dobrą relację z Bogiem, zawsze jest dziękczynienie. Przypomnijmy sobie to, co Chesterton powiedział. Już kiedyś mówiliśmy, ale jeszcze raz powtórzę to. Jeśli chodzi o życie, powiedział Chesterton, to rzeczą najistotniejszą jest to, czy traktujesz to, co masz, jak coś, co ci się należy, czy też jesteś za to wdzięczny. Prawda? Bardzo, myślę, to jest istotna myśl. Innymi słowy, moglibyśmy zadać takie pytanie. Narzekasz, czy dziękujesz? Przeciwieństwem dziękczynienia jest narzekanie, tak? Bo dziękczynienie mówi: dzięki za to, co mam! A narzekanie mówi: jeszcze mi tego brakuje, i tego mi brakuje, i tamtego mi brakuje. A więc dziękczynienie patrzy na to: mam, dziękuję. Narzekanie: brakuje mi. Cały czas w tą stronę. I teraz zobaczcie. Ci, którzy dziękują, uwaga, ci, którzy dziękują, i to jest bardzo ważna rzecz, bo to już wprowadzałem się jak gdyby w to, co za tydzień będziemy mówili. Ci, którzy dziękują, którzy prawdziwie ich dziękczynieniem mieszka w ich sercu, bo poznali, co Bóg dla nich uczynił, co Bóg dla nich nadal czyni. Ci naprawdę, tych niełatwo padają oni łupem pitanologii. Ci, którzy wiedzą, czego Bóg dokonał. Ci, którzy żyją tym, czego Bóg dokonuje w ich życiu. Którzy nie polegają na sobie, ale ufają temu, co czyni i czy uczynił Bóg. Ci niełatwo padną głupem pitanologii. Zobaczcie ósmy werset, jak mówi dalej. Nie będziemy go dzisiaj studiować, tylko sobie zobaczcie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią, czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Jest Chrystus i prawda, która jest w Chrystusie, i jest pitanologia oparta na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. O tym będziemy mówili za tydzień. Zapraszam was. A na dzisiaj to będzie koniec. Chciałbym, żebyśmy tylko jeszcze raz przeczytali na sam koniec te dwa ostatnie wersety, 6 i 7, i byśmy sobie przypomnieli o tym, jak to przyjmujemy Chrystusa, w Nim chodzimy i co Bóg czyni, aby sprawić w nas prawdziwe, pochodzące z serca dziękczynienie. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Amen.
Amen.